Rozpoczynamy serwis informacyjny w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Na Jasnej Górze trwa szczyt pielgrzymkowy.
Do czwartku, kiedy odbędzie się odpust w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, do Częstochowy przybędzie w sumie około 100 tysięcy pątników.
W poniedziałek do Królowej Polski przybyło kilka tysięcy pielgrzymów. Byli wśród nich pątnicy m.in. z Białegostoku, Gorzowa, Zielonej Góry, Sandomierza, Warmii, Torunia i Gdańska.
Najdłuższą drogę, 638 kilometrów, w 19 dni przebyli pielgrzymi z Helu. A hasłem kaszubskiej pielgrzymki były słowa "mocni wiarą". Jej przewodnikiem był ksiądz profesor Jan Persson.
My oprócz strojów kaszubskich, chusty, koszulki, znaczki, symbole, mamy przynajmniej z 5 razy na trasie liturgię słowa we mszy świętej po kaszubsku, kazanie kaszubskie. Śpiewamy ludowe piosenki kaszubskie, oczywiście nie w świątyni, ale na pogodnych wieczorkach. I spora część osób, myślę, że około 1/3 uczestników rozmawiało ze sobą po kaszubsku. Dowcipy opowiadaliśmy też w trasie po kaszubsku. I kaszubski jest też charakter pielgrzymki. Myślę o dyscyplinie, o punktualności, o takiej trochę niewidocznej na pierwszy rzut oka solidności, odpowiedzialności i jednak wyciszeniu.
Chcemy być solą ziemi. Pod takim hasłem na Jasną Górę pielgrzymowali pielgrzymi diecezji toruńskiej, mówi ksiądz Wojciech Miszewski, kierownik pielgrzymki diecezji toruńskiej.
Pielgrzymka diecezji toruńskiej kultywuje tradycję pieszej pielgrzymki pomorskiej, która po raz pierwszy wyszła z Torunia w 1979 roku. Było to dziękczynienie za wybór Jana Pawła II, a potem pielgrzymka pragnęła nieść pomoc Ojcu Świętemu poprzez właśnie modlitwę w jego intencji. W tym roku wędruje 35. raz i tą samą intencję niesie już trzeciemu papieżowi, najpierw Janowi Pawłowi II, potem Benedyktowi XVI, a obecnie modlitwą i pokutą niesiemy pomoc papieżowi Franciszkowi.
We Wrocławiu odbyła się prezentacja pierwszego z 20 pociągów Pendolino.
W pokazie wziął udział minister transportu Sławomir Nowak. Następnie Pendolino trafi na testy na torze w Żmigrodzie.
Ważący 400 ton skład przyholowała z Włoch lokomotywa towarowa, bo Pendolino nie ma jeszcze odpowiednich certyfikatów, aby tę podróż odbyć samodzielnie. Ma je uzyskać dopiero w maju przyszłego roku.
W grudniu 2014 roku pociąg ten ma osiągnąć po raz pierwszy w regularnym ruchu prędkość 200 km na godzinę, która z czasem ma być zwiększona do 220 i 230 km na godzinę.
Były minister transportu poseł Jerzy Polaczek mówi, że sama informacja o tym, że w Polsce będziemy mieli jakościowo nowe tabory, jest pozytywna. Natomiast o tym, w jaki sposób będzie realizowana ta inwestycja w praktyce, rozstrzygną uwarunkowania sektora kolejowego Polski. Jednym z problemów może być spłata kredytu na zakup Pendolino.
Koszt tej inwestycji zakupu to 2 miliardy złotych, natomiast w ostatnich kilku latach spółka PKP Intercity straciła na niektórych liniach co trzeciego, a na niektórych co czwartego pasażera i może mieć potężne problemy z brakiem zdolności finansowej spłaty tego kredytu jako tak zwanego wkładu własnego. Zwracam uwagę na to, iż rząd Donalda Tuska w ostatnich latach pogorszył w gruncie rzeczy sytuację na sieci polskiej infrastruktury kolejowej. Polskie linie kolejowe mają ponad 700 milionów zadłużenia za ubiegły rok, a brak infrastruktury sieciowej, która byłaby dostosowana do prędkości powyżej 200 km na godzinę, czyli dla tego typu pociągów, stanowi przede wszystkim ogromne ograniczenie ofertowe.
Inną kwestią jest to, że cały zakup Pendolino jest realizowany praktycznie poza polską branżą związaną z dostarczaniem różnego rodzaju urządzeń czy taboru na rzecz kolei, zaznacza poseł Jerzy Polaczek.
W przypadku zakupu tego Pendolino z udziałem polskiego sektora kolejowego, taki zakup byłby wartością dodaną, a jeśli jest on realizowany w całości poza Polską, no to po prostu praktycznie wpływ tej inwestycji na polską gospodarkę jest praktycznie niewielki albo żaden. I zwracam uwagę również na fakt, iż ten produkt powinien być również rozbudowywany, jeśli chcemy również być postrzegani za granicą jako nowoczesny partner, nowoczesne państwo, aby tego rodzaju składy mogły operować na połączeniach międzynarodowych.
Dzisiaj te propozycje są ograniczone do połączeń kolejowych między Warszawą a Gdańskiem, czy Warszawą a Katowicami, czy Krakowem.
Przewodniczący Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych Leszek Miętek cieszy się z nowego taboru. Jednocześnie obawia się, że ze względu na infrastrukturę kolejową Pendolino długo jeszcze nie będzie mogło osiągnąć wysokich prędkości.
Świetny tabor, tylko że jeszcze musi mieć po czym jeździć. Natomiast obawiam się, że nie będzie miał po czym jeździć i według mojej wiedzy parametry, które będzie osiągał pociąg Pendolino, będą zbliżone do dzisiejszych pociągów, natomiast obsługa tego taboru i utrzymanie będzie bardzo drogie. Jeżeli tak się stanie, infrastruktura kolejowa nie zostanie przystosowana do tego, ażeby Pendolino mogło osiągać parametry znacznie lepsze niż dzisiejsze pociągi, no to może z tego być bardzo duży kłopot. Nie chcę wcale myśleć, że cały ten projekt Pendolino bez wyremontowanej do końca infrastruktury kolejowej ma być tylko chwytem marketingowym. Oby się tak nie stało.
Trwa akcja zniechęcania warszawiaków do wzięcia udziału w referendum dotyczącym odwołania Hanny Gronkiewicz-Waltz.
Doradca prezydenta Bronisława Komorowskiego Tomasz Nałęcz zapowiedział, że nie weźmie udziału w głosowaniu, gdyż nie stwierdza niczego w zachowaniu miasta, co czyniłoby sytuację alarmową. Ponadto uważa, że zmiana władzy wprowadziłaby w mieście chaos.
To kolejne poświęcenie pewnych wartości demokratycznych w imię obrony Hanny Gronkiewicz-Waltz, mówi Maciej Wąsik, radny Warszawy.
Uważam, że nie można w imię doraźnych celów politycznych poświęcać jakiejś tam wartości, jaką jest inicjatywa obywatelska, jaką jest prawo obywatelskie do udziału w referendum, jaki jest taki obywatelski wręcz obowiązek uczestniczenia w życiu publicznym. To wszystko, co robią zarówno prezydent Komorowski, premier Tusk, jak i właśnie teraz ostatnio pan profesor Nałęcz, doradca prezydenta Komorowskiego, to jest tak naprawdę psucie demokracji i psucie państwa. To jest robienie czegoś odwrotnego niż na standardach kiedyś miała Platforma Obywatelska, która wręcz w nazwie ma obywatelskość. Jak się okazuje, że to jest tylko i wyłącznie nazwa i doraźny cel polityczny jest dużo bardziej ważny.
Jeżeli dojdzie do odwołania prezydent stolicy, to Platforma Obywatelska wprowadzi zarząd komisaryczny aż do przyszłorocznych wyborów, zapowiedział rzecznik rządu Paweł Graś. Okazuje się jednak, jak napisał nasz dziennik, że w PO nie ma chętnych na to stanowisko.
Tymczasem kilkanaście organizacji społecznych oraz Solidarność przygotują obywatelski projekt ustawy o referendach. Głównym jego założeniem ma być obligatoryjność przeprowadzenia referendum, jeżeli pod wnioskiem podpisało się 500 tysięcy obywateli.
Piotr Duda, przewodniczący Solidarności, zwrócił uwagę, że po roku 1989 nie odbyło się w kraju referendum ogólnokrajowe z inicjatywy obywateli. Przypomniał, że w ubiegłym roku Sejm odrzucił wniosek NSZZ Solidarność o przeprowadzenie referendum w sprawie wieku emerytalnego, pod którym podpisało się 2,5 miliona osób.
234 głosów zadecydowało za 2,5 miliona obywateli. 87% było przeciwko podwyższeniu wieku emerytalnego, już mówię o sondażach, a 74% z polskiego społeczeństwa było za referendum w tej sprawie. Bo oni wiedzą o jednym, oni nas traktują jak bydło wyborcze. My mamy przyjść raz na 4 lata, zagłosować i tyle. To co premier mówi zawsze tu, przed wyborami. Zdajmy się na obywateli, na ich mądrość. Oni wiedzą na kogo i jak mają głosować. A po wyborach, przy okazji debaty referendalnej w wieku 67, wy chcecie o tym, o czym decydować? To jest populizm, wy się na niczym nie znacie. My będziemy decydować za was. Do ilu lat będziecie pracować i tak dalej, i tak dalej.
Sejm zatwierdził 500 000 podpisów w sprawie referendum edukacyjnego. Projekt czeka teraz na głosowanie. Wniosek wraz z podpisami trafił do Sejmu 12 czerwca.
Podpisy pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum dotyczącego m.in. obowiązku szkolnego dla sześciolatków zbierało Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców.
Tomasz Elbanowski, szef stowarzyszenia, powiedział, że liczy na głosowanie we wrześniu.
Dostaliśmy z Sejmu informację, że podpisy, które złożyliśmy pod wnioskiem o referendum edukacyjne są ważne. Sejm zaliczył się 500 000 ważnych podpisów i teraz już wszystkie kwestie zostały dopełnione. My czekamy tylko na wyznaczenie terminu głosowania. Zgodnie z zapowiedzią pani marszałek, która obiecała nam, że będzie to szybko, a wiadomo, że kalendarz reformy jest już krótki, powinno to nastąpić we wrześniu. We wrześniu są dwa posiedzenia sejmowe, jeszcze nie zostały ustalone plan tych posiedzeń i liczymy, że będzie to na którymś z wrześniowych posiedzeń. No zgodnie z tym, co nam pani marszałek obiecała w czerwcu, kiedy składaliśmy ten wniosek na jej ręce.
Do prokuratury okręgowej w Radomiu trafiło doniesienie w sprawie usuwania krzyży przez szefa radomskiej policji.
Zawiadomienie drogą mailową przesłał Ogólnopolski Komitet Obrony przed Sektami i Przemocą, poinformowała rzeczniczka prokuratury Małgorzata Hrabąszcz.
Zawiadomienie dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa przez komendanta miejskiego policji w Radomiu, a przestępstwo to miałoby polegać na obrażaniu uczuć religijnych właśnie przez komendanta. Przestępstwo to zdaniem zawiadamiających polega polegało na tym, że komendant polecił w Komendzie Miejskiej Policji zdjąć krzyże, jak również wydał polecenie zdjęcia krzyży w komisariatach. Jest też mowa w zawiadomieniu o tym, że sekretarka po niewykonaniu polecenia została przeniesiona na inne stanowisko. Zawiadomienie to również mówi o tym, że komendant namawiał policjantów, aby nie uczestniczyli w pierwszej pielgrzymce na Jasną Górę.
Prokurator okręgowy ma teraz podjąć decyzję, czy postępowanie w tej sprawie będzie prowadzone w prokuraturze w Radomiu, czy zostanie przekazane do innej niż radomska prokuratura, dodała rzecznik Małgorzata Hrabąszcz.
Z kolei w poniedziałek komendant radomskiej policji Karol Szwalbe złożył szefowi mazowieckiej policji wyjaśnienia w sprawie usuwania krzyży.
Rzecznik mazowieckiej policji Alicja Śledziona nie chciała zdradzić szczegółów rozmowy, powiedziała jedynie, że sprawa opisana w anonimie jest przedmiotem wewnętrznej weryfikacji, którą prowadzi mazowiecka komenda policji.
Około 40 rolników zablokowało w poniedziałek drogę krajową nr 51 w Bartoszycach w kierunku polsko-rosyjskiego przejścia granicznego do Bezled.
Protestowali przeciwko niskim cenom w skupie zbóż i rzepaku oraz zmniejszaniu dopłat unijnych. Adam Ołdakowski z Komitetu Protestacyjnego Ziemi Bartoszyckiej podkreśla, że ceny w tym roku spadły o połowę w porównaniu z ubiegłorocznymi.
Cena skupu po 600 pszenicy dobrej jakości, a żyta po 300, to wiadomo, że to są ceny bardzo nieopłacalne dla rolników. A proponowaliśmy cenę 800 pszenicy i 600 żyto, z tego względu, że jak instytuty te, które pracują na rzecz rządu, wyliczają, to koszt produkcji hektara pszenicy to jest około 4000. Przy cenie 600 razy 6 ton hektara to wychodzi 3600, czyli to jest poniżej kosztów produkcji.
Adam Ołdakowski dodał, że protestujący nie godzą się także na zmniejszenie unijnych dopłat obszarowych i solidaryzują się z producentami biomasy, których dochody spadły w ostatnich miesiącach o połowę.
Premier Donald Tusk chce dymisji Pawła Majchra, szefa gabinetu politycznego ministra spraw wewnętrznych. Powodem ma być jego współpraca z Prawem i Sprawiedliwością kilka lat temu.
Pisior, tak, na mój nos, on nie będzie długo dyrektorem gabinetu, zapowiedział szef Platformy Obywatelskiej podczas spotkania wyborczego z działaczami partii z Dolnego Śląska. Nagranie ze spotkania publikuje jeden z tygodników.
Ujawnił on zapis dźwiękowy wewnętrznego spotkania premiera z działaczami Platformy, które odbyło się 2 sierpnia w Warszawie.
Słowa premiera 40-milionowego kraju, który rządzi nim od 6 lat, są skandaliczne, akcentuje poseł Zbigniew Kuźmiuk.
Jeżeli rzeczywiście na podstawie wypowiedzi jakichś członków swojej partii jest gotowy dymisjonować człowieka tylko dlatego, że ci ludzie mają wątpliwości co do jego przeszłości, no to oznacza, że nie ma kwalifikacji na rządzenie krajem. Mówiąc szczerze, tak nie zachowuje się nawet wójt gminy w odniesieniu do swoich pracowników, a cóż dopiero premier wielkiego kraju, członka Unii Europejskiej. Myślę, że gdybyśmy w Polsce mieli media takie, które patrzą krytycznie na ręce rządzącym, to wypowiedź premiera rzeczywiście dyskwalifikowałaby go, jeżeli chodzi o dalsze rządzenie.
Jednak jak dodaje poseł, istnieją obawy, że cała sprawa się rozmydli.
Będzie się próbować relatywizować tę wypowiedź. Już słyszałem dzisiaj pana profesora Nałęcza, który twierdził, że we wszystkich partiach w ten sposób się rozmawia. Natomiast mamy do czynienia z sytuacją, że właśnie ta wypowiedź pochodzi z ust premiera, który rządzi już 6 rok i tak naprawdę jest szefem partii, która zmonopolizowała wszystkie instytucje publiczne ostatnio. No, chyba z tych instytucji, która została zajęta przez ludzi Platformy, jest Najwyższa Izba Kontroli.
Szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz, odnosząc się do słów premiera, akcentował, że nie ma powodów do zwolnienia szefa gabinetu politycznego ministra spraw wewnętrznych Pawła Majchera.
I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy za uwagę.